Proszę Państwa, wracamy do naszej genealogii diviny, genealogia divina, boskie pochodzenie. Proszę Państwa, tutaj rozmawiałyśmy z Panią Anną na temat właśnie geniuszu Jana Pawła II. On pisał często o geniuszu kobiet, że my kobiety mamy geniusz. Tak, i na pewno nie robił tego w celach reklamowych. Geniusz kobiety, który przejawia się właśnie w dawaniu życia, ale nie tylko fizycznego, ale dawaniu kształtu tego życia. Jest to kształt miłości. On był trochę literatem, lubił w ten sposób, że kształt miłości, kobieta to jest smak domu. Jak się wchodzi do danego domu, mieszkania, to taki smak się czuje, styl tego domu, styl. To nie chodzi tylko o kreskę architektoniczną, czy malarską, czy jakąkolwiek. Chodzi o ten smak Boży, o smak i to ta sól, to ciepło rodzinne jest od kobiety. Ale Jan Paweł II mówi, że kobieta z natury swojej, jak każdy byt ludzki, jest wyczerpywalny. Dlatego musi się karmić miłością. Dlatego też podkreślał często, słuchajcie, że miłość, małżeństwo nie jest dla dziewczynki i dla chłopca, tylko dla mężczyzny i dla kobiety. Ta książka, którą zatytułował Mężczyzną i niewiastą, mężczyzną i kobietą stworzył ich. Czyli jest to jakby propozycja, małżeństwo jest drogą, znowu drogą i tylko drogą, dzięki której my, mając takie powołanie, mamy się uświęcić. Słuchajcie, Edith Stein jest znana, Edyta Stein, filozof, karmelitanka, też pisała o niej pracę doktorską właśnie z Edith Stein. Słuchajcie, ona zanim się nawróciła, bo była Żydówką, ale porzuciła nawet wiarę w Boga judaizmu. To jest oczywiście ewenement, nie ma czegoś takiego, bo kto u Żydów, kto przestaje wierzyć w tak zwany rabinistyczny judaizm, przestaje być Żydem. To jest jednoznaczne, narodowość razem z wyznaniem. Niemniej jednak matka jej na to pozwala, mieszkają we Wrocławiu. I słuchajcie, ona studiując fenomenologię u Husserla, w Niemczech, w Getynce, wchodzi w krąg zainteresowania chrześcijaństwa. Ona mówi, że Heidegger, Roman Ingarden, Max Scheler, wielu z nich weszło w krąg oddziaływania chrześcijaństwa i ona ulega temu fenomenowi też. Ale zanim do tego doszło, do jej nawrócenia, proszę Państwa, zakochuje się. Ona ma też swoje miłości. Kocha Hansa Lipsa, kocha Kaufmana, to byli jej koledzy filozofowie oczywiście. Idzie po tej linii, doskonale się z nimi rozumie, nie tyle wizualnie, ile rozumie się w naturze intelektualno-duchowej gdzieś tam. I słuchajcie, kiedy ona jest jeszcze nienawrócona, żaden z nich się nie oświadcza, a kiedy już jest nawrócona, to aż ma dwie oferty i wtedy mówi, proszę pana, jest to trochę za późno. To jest troszkę za późno. Kochani, pięknie, jest to trochę za późno, już teraz ktoś inny poprosił mnie o rękę. Lips mówi, czyżby Kaufman? Kaufman, czyżby Lips? Nie, Pan Bóg. W to włącza się Roman Ingarden, w którym się też, to bardzo kochała Ingardena, ale Ingarden wybrał Marię Pol po nieudanej miłości z Laurą Baranowską. Edyta składa mu życzenia i on mówi, jak filozof takiej klasy jak pani, jak filozof takiego wielkiego kalibru może dał się sprofanować intelektualnie chrześcijaństwem, zwłaszcza katolicyzmem. No nie wie pani, tego ja nie umiem, to jest wielka ujma dla pani honoru. I na to Edyta mówi, wie pan sobie z niewiary uczynił obowiązek naukowy, a ja nie. Ale wracając do czegoś innego, kiedy spotyka swoją matkę, matka mówi, dlaczego ty go poznałaś? Oczywiście nie mówi Chrystus, tylko mówi ty, dlaczego go poznałaś? Na to Edyta mówi, czy nasz rabin nie mówił równie pięknie? Tak, mówił, pięknie mówił rabin, ale jak się poznało coś więcej. I proszę Państwa, tak się zaczyna też droga duchowa Edith Stein i wielu ludzi poznać coś więcej z małżeństwa. Słuchajcie, był przekonany Jan Paweł II, że człowiek, bo zobaczcie, ktoś powie, no wie Pani, to są takie górnolotne słowa, wielka mistyka, no gdzie możemy o tym uczyć, jak my możemy to przekazać? No krótko powiem, praktykować. To zawsze dobrze wychodzi, ale jeszcze coś innego. Proszę Państwa, młodzi ludzie przychodzą na różne na szkolenia czy na jakieś do poradni życia rodzinnego, oni się kochają, przynajmniej z takiego założenia wychodzimy. To jest już bardzo dużo. Tak, Deus caritas est. Oczywiście nie każda miłość jest z Boga, nie każda miłość jest z Boga, na pewno niepożądliwa, ale coś z tej miłości, z tego veritatis splendor jest, z tego blasku prawdy. Więc możemy już na tym budować. Jeżeli wy się kochacie, to coś z tego może być. To już coś z tego może być, tak? Więc Jan Paweł II wraca do tego opisu biblijnego i mówi tak, że człowiek isz i isza, mąż i mężyna, tak? Przetłumaczył to Jakub Wujek, albo kobieta i mężczyzna, są stworzeni na obraz i podobieństwo, uwaga, razem. Jest tak i stworzył Bóg człowieka na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Tak? Adamach, słowo Adamach to nie jest imię własne, to jest imię z hebrajskiego, znaczy popiół, popiół, Adamach, popiół, proch, proch. Dlatego ten proch, żeby ożył, musi być życie, musi być duch. Dlatego, kochani, kobieta jest duchonosicielką. Duchonosiciel, kobieta to jest ta, która nosi ducha. Dlatego zobaczcie, nieraz jest tak bardzo, jak to idzie wszystko po linii ciała, ja muszę mieć dziecko, ja chcę mieć dziecko, ja mam 40 lat, ja muszę urodzić, ja chcę mieć dziecko. Nie chodzi o to, że fizjologicznie możesz urodzić i wyrwiesz jakiegoś mężczyznę z jakiegoś związku, powiedzmy, tylko chodzi o to, czy otrzymałaś duchowy dar bycia matką. To jest też Jan Paweł. Czy ty duch... No jak to? No chyba tak, bo fizjologia mi mówi, no, że jestem kobietą, no to prawdopodobnie mogę urodzić. No to, że prawdopodobnie, to nie znaczy, że masz duchowy dar bycia matką. Jan Paweł II ciągle podkreśla, każda fizyczna czynność w małżeństwie, tak? I ma wymiar duchowy. Kochani, on nie używa oczywiście słowa akt seksualny, ale często właśnie mówimy akt małżeński. I według Jana Pawła II, bo akt seksualny kojarzy nam się czasami tylko z funkcją ciała, z pewnymi narzędziami, które dostarcza ciało, żeby coś takiego jak akt seksualny mógł nastąpić. De facto nie mówi nam o relacji między tymi ludźmi. Akt małżeński mówi wiele. Czyli Jan Paweł II mówi tak, że akt małżeński musi mieć dwa, właśnie dlatego, że jesteś odbiciem Boga, jesteś Jego obrazem. Jak Bóg widzi małżeństwo? Bóg widzi przede wszystkim odbicie siebie. Oczywiście to nie jest Jego obraz, małżeństwo nie jest Jego obrazem, ale jest Jego odbiciem. Znaczy, źle mówię, jest obrazem Boga w tej miłości, ale to nie jest Bóg, to jest Jego obraz. I Jan Paweł II mówi, że w akcie seksualnym, tym małżeńskim, muszą być dwie cechy, które muszą kompatybilnie występować. Jest to zawsze akt oblubieńczy, czyli relacja ja do ty, musi być jakieś ja do ty. Tak jak Adam, dlaczego Adam się czuje samotny? Bo nie tworzy żadnej relacji. O, rzeczywiście on ma świat rzeczy stworzonych, ale te rzeczy nie dają mu możliwości relacji. On nie może stworzyć relacji z rzeczami, ze zwierzętami, z roślinami, jakkolwiek pięknymi. Nie odnajduje siebie w żadnej relacji. Nie ma żadnego ty. Ja chcę jakieś ty. Ja jestem ja, ale ja chcę jakieś ty, które będzie moją odpowiedzią. Żadno nie spełnia znamion ty, żadno mi nie odpowiada. Nie jest drugim. Niektórzy mówią drugie moje ja. Więc dopiero w momencie, kiedy Bóg stwarza kobiecość, Adam określa siebie, jestem mężczyzną. Przedtem mówi człowiek, ale brak, coś brakuje. Czyli w momencie, kiedy jest kobiecość, zobaczcie, widzimy pewne kolory na tle innych kolorów, różnorodność jest zawsze siłą napędową każdego rozwoju, zwłaszcza w kulturze. Różnorodność. I to Bóg dostarcza Adamowi, ten materiał, dlatego akt seksualny jest przede wszystkim aktem oblubieńczym. Dar ciała, za mało, powie papież, za mało, nie zmieści się w tym. Musi być dar osoby, a osoba to jest właśnie duch, dusza i ciało. Więc Jan Paweł II mówi, związek mężczyzny i kobiety to jest przede wszystkim związek duchowo-fizykalny. Drugim jego aspektem jest płodność. Płodność nie chodzi o konsumpcją, w tym sensie, że musi się począć życie, ale płodność oznacza relację mnożenia miłości, bo Państwo wiecie, że nawet jak małżeństwo nie ma dzieci, jest ważne co do istoty, tak? Małżeństwo, które nie posiada dzieci, nie jest rozwiązywalne z prawa kanonicznego, jest ważne, ponieważ w małżeństwie to my sobie wzajemnie ślubujemy, a nie ślubujemy dzieciom. Przymierze, małżeństwo jako przymierze, jest przymierze między żoną i mężem, mężem i żoną, a nie między mną a synem, żoną, mężem a córką i między nami razem. Nie. Dlatego jak są dzieci, są zawsze uważane jako dar. Praktycznie tak to bywa, ale nie zawsze tak musi być. Tak? Dlatego, że jest to droga, którą Bóg wymyślił dla dwojga ludzi. Dla dwojga ludzi. Dlatego tutaj nie może być przypadku, nie może być gra tylko jakichś emocji, uczuć, napięć, potrzeb takich właśnie natury, żeby nie być sam, samotny i tak dalej. Więc Jan Paweł II mówi ten dar oblubieńczości, czyli dawanie osoby do osoby. Ale to nie jest takie łatwe, bo ktoś powie, no fajnie to brzmi, teraz już idę do innej prezentacji, ta była bardzo długa, miała aż 4 slajdy.
A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi. Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy. Tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział. Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział, usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg, któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty, dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała, wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża.
Dobrze, dziękuję, bo to z tym wężem to już zostawmy. Proszę Państwa, czyli Boży pomysł na człowieka to jest małżeństwo, tak? Wezwanie ludzi do miłości, bo Bóg jest więzią, żyje we wspólnocie osób. Ale ten plan Pana Boga, czyli optymalny rozwój człowieka, człowieczeństwa jako takiego jest życie dla, tak? Życie dla drugiego człowieka. Życie dla, w małżeństwie, w pewnym sensie niszczenie, oddawanie życia. Pan Jezus mówi, nie ma większej miłości, gdy ktoś swoje życie oddaje. I oczywiście mamy od razu obraz Maksymilian Kolbe. Bardzo ładnie. Ale Maksymilian Kolbe to jest jednostkowy wypad wśród chrześcijan. Czasami się tak zdarza. Natomiast każdy z nas ten sam werset Pisma ma aplikować do własnego życia. Czyli codzienne umieranie dla samej siebie, dla samego siebie. Wstawanie w nocy, robienie kanapek, zakupów. To wszystko, co my jako kobiety robimy. I uwaga, żeby to był heroizm, musisz czerpać z tego radość. Proszę Państwa, radość to nie jest emocja. Możesz na zewnątrz nie mieć przyjemnej miny, ale wewnątrz, proszę Państwa, odczuwać szczęście. Kochani, to jest ta różnica pomiędzy demonicznym podejściem do życia a chrześcijańskim. Zły duch, to jest Ignacego z Loyoli, zawsze powie gong za przyjemnością. Duch dobry pragnie szczęścia. To nie jest to samo, nie. Siostra Faustyna wstępuje do zakonu wiecie, siostra Faustyna, ta od tego dzienniczka, Jezu, ufam, to no makabrycznie się czuję, makabrycznie, ale w środku płaczę, cały, aż do Warszawy płakała. Tam nie wiem, ile jechała, półtorej godziny, może nie za daleko, ale płakała, może trochę dłużej, ale w środku, wewnątrz, Teresa Wielka zawila podobnie, ta nawet mówi, że jej kości ze stawów wychodziły, takie określenie ma, ale czuję wewnątrz się szczęśliwa, czuję szczęście, które pochodzi od Ducha Bożego, więc Pan Bóg jakby też potwierdza, tak? Pan Bóg daje nam odczuć, że to, co robimy, jest Jego wolą. Czyli mamy jakby tutaj tak, że małżeństwo jest tą właśnie pięknym, Pan Bóg daje nam możliwość odpowiedzieć na pytanie, daj mi pić. Daj mi pić. Bóg w małżeństwie mówi to przez swojego męża, przez twoją żonę, tak możemy w optyce wiary patrzeć. Słuchajcie, Teresa czy Edyta Stein po swoim nawróceniu, ona nie umie już patrzeć na życie inaczej jak w optyce wiary. Co to znaczy? Ona mówi, całe moje życie, teraz tak widzę, no kiedy teraz, no kiedy jestem już na tej katedrze wiary, kiedy jestem już w Karmelu, widzę, że całe moje życie aż do tych małych szczegółów było ukryte, czy ułożone przez Bożą opatrzność. I teraz widzę, że to wszystko ma swój sens i powiązanie. Więc Pan Bóg usensawia nasz trud. Pamiętajcie też, że Pan Bóg nagradza nie owoc pracy, ale trud włożony w tą pracę. On nieraz nie przyniesie żadnego skutku. Nieraz mówimy, no po co to? Trud wierności, trud wysłuchania, trud posiadania czasu dla drugiego człowieka. Bóg ceni trud i tutaj jest nagrodzenie, to jest błogosławieństwo. Trud, będziesz się trudził na twojej ziemi, ona ci osel będzie rodzić, a nie za efekt. Pan Bóg nie jest efekciarzem. I chyba nie czułby się dobrze właśnie w takich czasach komercyjnych, takiej komercji. Komercja raczej jest wroga Bogu, bo nie ma imienia. Komercja, w komercji jest jakieś anonimowe nikt, taka Hannah Arendt. Anonimowe nikt, gdzie nikt za nic nie odpowiada. Więc proszę Państwa, i następna cecha małżeństwa tutaj, nieodwołalność. Mężczyzno, kobieto, Adamie, Ewo, XXI wieku, tak się kochajcie, ale tak się kochajcie, żebyście spersonifikowali miłość waszej dzieci. To jest mój pomysł na was. Kochani, niestety było coś takiego jak Mysterium Iniquitatis, tajemnica nieprawości. To się nazywa ten grzech pierwszy. Chodzi o to, że rozmowę Boga z człowiekiem słyszy demon, Lucyfer, bardzo inteligentny. Natura demona, natura anioła jest aniołem, to jest duch czysty. Demon, tak, jest aniołem, to jest natura, to nie jest imię, to jest czy funkcja, jest duchem czystym. Co to znaczy? Patrząc z punktu widzenia bytów doskonałych, jest doskonalszy niż człowiek pozbawiony fizykalności, a więc jego poznanie rzeczywistości jest lepsze, głębsze i mocniejsze. Chodzi o to, że jest świadkiem tego dialogu z Bogiem, więc wielki podsłuchiwacz. Jak podsłuchujemy, to jest jakieś, coś jest z tego, nie? Jaki Big Brother. Coś z tego. Więc chodzi o to, że wchodzi w relację, chce wejść w relację jedynie słuszną, Bóg i ludzie, stawiając się na miejscu Pana Boga. Demontaż obrazu Pana Boga. Demontaż, całkowicie demontuje obraz Pana Boga. Ale pytanie mam innego typu. Zobaczcie, diabeł idzie do Ewy. Wąż, oczywiście personifikacja to jest osoba, inteligentny, błyskotliwy, natomiast wchodzi w dialog z Ewą. Dlaczego? I tutaj proszę Państwa nie tylko psychologia, ale przede wszystkim, ale również teologia, zwłaszcza teologia wschodu. Jest taki Paul Jevdokimow, już nieżyjący, tworzący na emigracji teolog, który mówił, że dlatego, że kobieta jest, no po pierwsze, to już raczej psychologia, łatwiej wchodzimy w dialog, szybciej się otwieramy, no to jest jakby oczywiste, ale też, bo bardzo, zobaczcie, naiwnie możemy powiedzieć, no udał się do Ewy, bo ją łatwiej skusić. No to nic bardziej mylnego, właśnie dlatego, że ona jest, uwaga, religijnie rozstrzygająca. Dlatego Ewa, szatan wie, że jeżeli zniszczy kobiecość, proszę zobaczyć, on już do Adama nie idzie. Dlaczego nie? Dlaczego nie idzie do Adama? No to teraz kolej, następna odsłona, proszę bardzo, tak? Mamy dialog, myślę, że nie. Ponieważ popatrzcie, jego inteligencja mu podpowiada, jeżeli, mówię już kolokwialnie, rozwalę kobiecość, rozwalę każdego mężczyznę. Tak? I tutaj taki pasus, dygresja. Zanim kobieta się będzie prostytuować, trzeba, aby skarłowaciał jej duch. Trzeba wyprowadzić ducha albo uczynić go wielkim i obecnym. Trzeba zniszczyć ducha kobiety. No wtedy ciało, które jest tylko narzędziem, ciało jest narzędziem ducha, będzie wykonywać, będzie się prostytuować, będzie się sprzedawać, będzie kupczyć. Dlatego diabeł chce wyprowadzić ducha z Ewy. Nie módl się. Nie módl się z Bogiem, nie gadaj z Nim. Jest wielki kłamca. Kochani, Bóg na ławie oskarżonych. To jest pierwsza konkluzja, która wynika z dialogu z Ewą i Ewa się na to godzi. Ona nie broni Boga. Zauważcie, szatan mówi, czy to prawda, że Bóg i tak dalej, czyli słyszał rozmowę. Ewa dopowiada, tak, ale słuchaj, jeszcze dotykać nawet nie możemy. Co ty, on tam nie tylko to, ale jeszcze dotykać nie możemy. Gdzie nie było mowy, że Bóg nie pozwolił dotykać, tak? Bóg nie wchodzi w takie szczegóły, diabeł tkwi w szczegółach. Poza tym lubi słowa wszyscy zawsze. Tak, wszyscy zawsze. To są jego ulubione słowa. Wszyscy to robią, zawsze to robią. Każdy to robi. No każdy, tak, żebyś nie czuł się samotny. Tak, to ja pokażę ci, że możesz żyć ze mną. W każdym bądź razie Ewa wchodzi w ten dialog i diabeł dokonuje w niej dysharmonii. Ona już nie jest piękna, ona już nie fascynuje mężczyzny. Bo proszę Państwa, dlaczego my mówimy dzisiaj o pięknie, najczęściej w kategoriach estetyki, estetyzującego jej wizji, piękne ciało, wymiary, rozmiary, rysy twarzy, regularne rysy twarzy, bądź ich brak. Zobaczcie, kult ciała, dlaczego nie ciała osoby chorej, niepełnosprawnej, psychicznie chorej, zdeformowanej przez chorobę psychiczną? Nie. No to estetycznie nas męczy. To nie. Kochani, tak, to kryterium wzięło się od grzechu pierworodnego. Piękno przed Bogiem jest związane zawsze z dobrem. Pulchrum et bonum. Pulchrum to jest piękno, łacina. Pulchrum et bonum. Piękno jest tylko wtedy piękne, kiedy jest dobre. Natomiast pulchrum odebrane, kiedy jest oderwane od dobra, nic nie znaczy. Odsyła tylko do estetyki, do estetyzacji. I to dzisiaj, no nie tylko dzisiaj pewnie, ale widzimy, tak, piękno ciała, różne sektory biznesu są w to zaangażowane, żeby przywrócić człowiekowi, czy pokazać, że jak możesz być piękną, jak możesz się podobać, jak możesz uwodzić, jak możesz tam różne rzeczy inne robić. To nie jest maniera Pana Boga. Pan Bóg się nie posługuje pięknem zewnętrznym. My musimy je przede wszystkim uduchawiać, bo wiadomo, że jeżeli żyjemy w małżeństwie, zawsze mówię do tych moich kobiet na rekolekcjach, pięknych kobiet, mówię, że słuchajcie, no jak już ten nasz mąż, wasz mąż, nasi mężowie wzięli nas za żony, no to trzeba ich utwierdzać, że wzięli piękno, no więc już nie trzeba, już musimy jakoś estetycznie też o siebie zadbać. Niemniej jednak, kochani, to jest właśnie coś po tej linii. Demontaż Ewy, ona już nie świeci, jej człowieczeństwo do niczego nie odsyła. Jej ciało ma tylko wymiar zewnętrzny. Weź mnie. Możesz mnie posiadać. Możesz mnie posiadać. Słuchajcie, Edyta Stein, kiedy właśnie pisze o pseudodionizm Areopagicie w tym dziele takim, które miało być habilitacją, ona mówi o anielskości, ona mówi, że człowieczeństwo, popatrzcie, dlaczego jest Platon, bo tam gdzieś były też takie szukania, coś musi świecić w życiu, no coś musi świecić. No więc dla Platona, dla idealistów świeciły, dla Platona świeciły idee, idealiści. Dla realistów świeciły rzeczy. A dla chrześcijan światłem jest światłość. Blask prawdy. Nie ma światła w oderwaniu od prawdy. Chrystus świeci. Edyta mówi, jeżeli człowiek jest zamieszkany przez Boga, świeci jego człowieczeństwo. Co to znaczy świeci? Tu nie chodzi o jakieś światełka, tak, też ładne, potrzebne, ale chodzi o to, że sens świeci. Człowiek usensowiony, jego człowieczeństwo świeci. Małżeństwo usensowione będzie zawsze modelem i wzorem. Tak? Zobaczcie, święci są bardzo usensowieni. Są realiści, ale w tym znaczeniu, że realiści mocno stają na nogach, ale wiedzą, że nie samym chlebem żyje człowiek. Że potrzeby inne mam. I pozwalają i to jest właśnie piękne na początku, to ten sens, czyli sens małżeństwa, sens rodziny, właśnie na tym polega, że człowiek żyje zgodnie ze swoim powołaniem, ze swoim przeznaczeniem. Więc sens Ewy się zaburzył, zamazał. Ona jest dalej obrazem, ale ona za bardzo nie wie, co to jest. Potrzebuje lustra. Ona jakoś nie potrzebowała lustra. Zobaczcie, do grzechu pierworodnego Ewa przygląda się w oczach Adama i to mu wystarczy. Dlaczego? Byli nago. Proszę Państwa, nagość, tu nie chodzi o nagość fizyczną, fizykalną, to jest oczywiste. Nagość pierwszych ludzi polegała na tym, że nagość to raczej bez ubrań. My to tak rozumiemy, bo zobaczcie, nagi człowiek, no to my od razu mówimy bez ubrań. Bez ubrań. Tutaj przypomnę, słuchajcie, Caravaggio malował, on bardzo lubił Chrystusa malować. Te, w ogóle te sceny biblijne. I u niego jest charakterystyczne, że Caravaggio nie używał, na przykład nie pokazywał pasji Jezusa, nie używał krwistych kolorów do cierpienia. On po prostu, jego Jezus jest idealny, ale operuje jednym pięknym, piękną taką, powiedziałabym, kosmetologią malarską, światłem. I na przykład jak siebie, bo też autoportrety popełniał, maluje siebie z lampą, to tak maluje, żeby to światło było największe na Chrystusa. A co chciałeś, panie Caravaggio, pokazać? Światło świata chciałem pokazać. A ja tylko trochę świecę, bo jestem blisko niego, to trochę na mnie też idzie, ale generalnie światło świata. Słuchajcie, piękna myśl, kapitalne odnalezienie. Tak było, czyli najczęściej i Chrystus jest nago, albo prawie nago. Tak? Samo jego człowieczeństwo, więc nagość nie należy tutaj rozumieć jako bez ubrań, tylko nagość jako stan łaski uświęcającej. Stan łaski. Ja jestem zamieszkany przez Pana Boga. On mnie ubiera. Zobaczcie, dlaczego mówimy tota pulchra est Maryja, cała piękna jesteś Maryjo. No to piękno to nie jest wyglądu, choć niewątpliwie tak było. Ale chodzi o stan łaski, stopień zamieszkania Boga. Im człowiek bardziej zamieszkany przez Boga, tym piękniejszy. Tym piękniejszy. Tak to idzie. Tak to idzie. Tak to idzie po tej linii. A zatem Ewa, popatrzcie, potrzebuje lustra i w takim dosłownym znaczeniu potrzebuje wielu luster. Wielu luster w oczach mężczyzn, którzy będą negować, bądź potwierdzać jej piękno, będą mieli różne wymagania. No i aż dojdzie do absurdu. Na przykład stąd się narodził feminizm, z poszukiwania, to jest ten głód na mężczyznę, ale też tego piękna. Kto mnie potwierdzi? Ja już mężczyzn nie mam. Kto mnie potwierdzi? Może kobieta mnie potwierdzi. Może mi potwierdzi moda, może mi potwierdzi i tak dalej, i tak dalej. Do Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, też taka rasowa feministka francuska, która tworzy razem z Edith Stein, to jest mniej więcej ten sam czas, która buduje, kochanka Sartra, buduje świat pewnej zewnętrzności. Słuchajcie, bardzo bogata kobieta, ona tam dużo też podróżowała, ale kiedy umiera, na przykład kiedy rodzi się kobietą, płeć mózgu, to są takie odpryski jej tam rzeczy. Kiedy umiera, mówi, ciekawe co o mnie powiedzą, czyli ma apetyt na przetrwanie. Co powiedzą o mnie? Aha, no chyba tylko to, że naoglądałam się świata. No, ciekawie, nie? Fajnie powiedzą, że i to jest takie żałosne, smutne, umiera w samotności okrutnej, ogromnej, takiej egzystencjalnej, nie tylko fizycznej. Nikt nie wchodzi, nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na jej potrzeby, które gdzieś w momencie śmierci przychodzą. Więc Ewa, popatrzcie, to jest ten demontaż, okrutny demontaż człowieczeństwa przez złego ducha, który jest małpą Pana Boga, mówiąc już bardzo prozaicznie, który niszczy ten piękny dialog człowieka i człowiek idzie na to. No, zostawmy już, dlaczego tak się mogło stać, dlaczego tak się stało, to już jest jakby inna tematyka. Natomiast wiemy, że szatan nie podchodzi do Adama, wie, że załatwi to Ewa. Do dzisiejszego dnia nieraz mamy takie powiedzenie, gdzie diabeł nie może, tam kobietę pośle, tak, żeby tak szlachetnie się trochę wyrazić, ale coś w tym jest, taka stara mądrość ludowa, ale coś w tym jest, tak, że kobieta może rozmontować. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, wielka rola kobiety to jest ta, która walczy z diabłem. Dlatego dzisiejsza walka, i to mówiła siostra Łucja po Fatimie, szatan. Ona powiedziała jednemu z kardynałów, bo w latach 50. jeszcze miała tę wizję, że ostateczna walka będzie przez rodzinę, Co to przez rodzinę? Przez kobietę właśnie. Przez kobietę, ta, która ma walczyć z demonem, z wężem. Ta protoewangelia nam już trochę zapowiada, tak? Ona zetrze ci głowę. I Apokalipsa kończy się wielkim poematem na temat kobiecości. Niewiasta z gwiazdami i tak dalej, i tak dalej. Czyli niewiasta, kobieta. Tak? Nieprzeciętna kobieta. Ktoś niesamowicie dający Panu Bogu pierwszeństwo w życiu. Dlatego zły idzie do Ewy, nie dlatego, że była słabsza, czy tam wchodzi w ten dialog, tak, no prawdopodobnie to są jej naturalne cechy i tak gdzieś tam. I Edyta Stein i Jan Paweł II mówi też, że zmieniła się relacja mężczyzny i kobiety po grzechu pierworodnym, dlatego małżeństwo staje się teraz trudnym. Jest powołaniem, ale z drugiej strony ma wymiar paschalny. Co to znaczy? Krzyż. Jest w małżeństwie, nie ma inaczej. W każdym nie ma życia bez krzyża. I teraz nie chodzi o to, żeby dokonywać cierpiętnictwa, bo nie o to chodzi w chrześcijaństwie, ale żeby zobaczyć, że cierpienie jest ku czemuś. Nie unde malum, dlaczego cierpienie, ale ku czemu ono mnie prowadzi. Ku czemu? Niewątpliwie tak będzie. Niewątpliwie tak będzie i tak jest, dlatego że małżeństwo, zobaczcie, Bóg z tego scenariusza na rzecz mężczyzny i kobiety nie rezygnuje, dalej utrzymuje, że oni muszą żyć jako para. I kiedy rozmawia z faryzeuszami, sadyceuszami, odwołuje się do początku, mówi o stworzeniu, stworzył ich Bóg jako mężczyznę i tak dalej. Ale oni mówią, ale ten list rozwodowy i tak dalej można dać, Mojżesz nawet polecił czy pozwalał. Jezus dementuje to, mówi tak, ale to przez zatwardziałość serca waszego, ale tak nie było na początku. I mówi o pięknie małżeństwa, mówi nawet, że jest to miłość na wzór tak, miłość Jezusa Chrystusa do Kościoła i macie być tego znakami, macie być symbolami tej wielkiej miłości. Jezus mówi też o nierozerwalności małżeństwa. I teraz dlaczego, popatrzcie, w ogóle Pan Jezus o tym mówił. Tutaj mamy ten odkupieńczy wymiar ciała ludzkiego, bo zobaczcie, jeżeli ciało, mówiąc tak bardzo nieteologicznie, wymknęło się jakby spod panowania Bożego po grzechu, idzie swoimi drogami, proszę zobaczyć, że zaraz w pierwszym pokoleniu Adama i Ewy jest grzech. Jaki grzech? Okrutny grzech. Bratobójstwa. Adam, Kain i Abel. To jest pierwszy siew grzechu. Grzech rodzi grzech, jak kula śnieżna. Tak? I w pewnym momencie jest pełnia czasów, przychodzi Chrystus, który co robi? To będziemy za tydzień, za tydzień obchodzić. Ubiera się w naturę ludzką. Jezus przyjmuje logos odwieczny, przyjmuje ciało, twoje ciało, twoją cielesność, by pokazać tobie, nam ludziom, możesz pokonać grzech. Do zła nie należy ostateczne słowo. Jak zahaczysz twoje ciało o odkupienie, to wtedy znowu wejdziesz jakby na ten wyższy poziom rozmowy człowieka z człowiekiem. Będzie jakieś ja do twojego ty. Czyli twoje ciało nie jest przeklęte, nie jest źródłem grzechu. Nie mów, że ciało grzeszy. Nie. Ale żebyś funkcjonował na poziomie obrazu, musisz wrócić do ducha. Musisz czerpać z ducha. Dlatego fenomenalne są sakramenty. To jest duch. Sakrament to jest duch. Cała instytucja Kościoła to jest duch. To jest na duchu zbudowane, chociaż nieraz po ludzku wygląda jak wygląda, ale jest zbudowane na duchu. To są środki zbawienia, oczywiście sakramenty, różne inne rzeczy, które są w Kościele narzędziami zbawienia, nie będą potrzebne już po drugiej stronie. One są tylko właśnie narzędziami, które mogą jakby przywrócić człowieka człowiekowi, byśmy na nowo umieli spojrzeć na siebie, właśnie tak jak patrzy na nas Pan Bóg, jak nas stworzył. Stąd ta nagość, zobaczcie, Jan Paweł II też mówił, że w małżeństwie nie ma wstydu. Bo w ogóle dlaczego się wstyd pojawił? Tutaj po tym grzechu, kiedy się zmienił, kiedy oni poznali, że są nadzy. Proszę Państwa, mnie zawsze intrygowały te pojęcia, poznali, że są nadzy. No proszę Państwa, to, że ktoś jest nagi, to raczej chyba jest zmysł wzroku odpowiedzialny za to, a nie poznanie. Ja nie muszę poznawać, że ktoś jest nagi, ja to po prostu widzę. Natomiast Pismo Święte, i tak jest w hebrajskim, jest jada, doświadczenie nagości. To nie chodzi o fizjologię, nie chodzi o fizjologię. Wiecie, co im się zmieniło? Sens ciała się zmienił. Sens ciała, to jest też właśnie miłość i odpowiedzialność, Jan Paweł II. Nie, to ciało Adama i Ewy, Ewa zaczęła kokietować, zresztą pożądać, mężczyzna pożąda kobietę, kobieta chce być pożądaną, kobieta chce intrygować mężczyznę, chce zawłaszczać nim, a mężczyzna, gdzie ciało było dla niego, u mężczyzn ciało jest narzędziem. Mężczyzna nie przywiązuje takiej wagi, a przynajmniej nie powinien, chyba że kultura tak tego żąda od niego, a wręcz nawet dokonuje gwałtu na umyśle męskim, żeby tak patrzył. Mężczyzna się przez cielesność nie pokazuje, mężczyzna pokazuje się przez siłę. Siła mężczyzny jest w duchu. Ale to ciało pełni teraz pełni rolę narzędzia. No więc Adam nie wie, jak ma być. No bo jeżeli to jakieś ja naprzeciw mnie, ono, ja nie wiem, ono nie świeci, to ja się nie odbijam, ja nie wiem, jak ja mam być. Aha, to mam działać seksualnie. No tak, chyba tak, bo to ja widzę, że ja mogę. Czyli jest jakby takie zanegowanie ciała męskiego, ale też takie naiwne, takie bardzo głupiutkie, takie naiwne traktowanie siebie. Dlatego oni się wzajemnie nie fascynują, oni już nie intrygują się nawzajem. Kochani, w życiu wielkich ludzi, ja tak, to też mnie interesuje, tam nawet rzuciłam taką temat pracy magisterskiej komuś, nieprzeciętni mężczyźni mieli nieprzeciętne kobiety w swoim życiu. I chcę powiedzieć, panowie, szukajcie takich kobiet w swoich mężonach, bo tak często jest. Zobaczcie, w życiu, no Jana Pawła II mamy Płutaską. Element męski i żeński, nieodzowny dla rozwoju i jednej, i drugiej części ludzkości. Urs von Balthasar, Adrianne von Speyer, lekarka z Bazylei. Urs von Balthasar jest nieprzeciętym teologiem, nieprzeciętym. On był bardzo pod jej wpływem, była mistyczką. Była protestantką, nawraca się tam w którymś roku życia. Słuchajcie, ma niesamowite dary mistyczne, widzi Ewangelię Jana i komentarze pisze do tej Ewangelii, znaczy dyktuje. Natomiast Balthasar jest bardzo pod jej wpływem, jak ona pisze o wymiarach Kościoła. No w ogóle przepiękna teologia, zwłaszcza Wielkiej Soboty, to jest Adrianna von Speyer, ma dar też kardiognozji, wnika w wewnętrzne życie Hitlera. Kardiognozja, gnoza, gnozis, wiedza, kardio, serce, poznanie serca, poznanie sumienia. To jest taki dar bardzo trudny, bardzo trudny dar. No jak to jest spowiednik, to jeszcze pół biedy, niech ten Pio ma takie poznanie, ale po co kobiecie takie poznanie, po co ja mam wiedzieć, jakie są, Faustyna miała taki dar. Jechała, pisze, jeden raz jechała do swojego domu rodzinnego pociągiem i tam była taka pani, której poznała ducha, wnętrze i potem z tego wyszło dobro, no ale zanim wyszło dobro, to Faustyna musiała swoje przecierpieć. Więc chodzi o to, że ona też ma taki wgłąb na przykład Hitlera, bo to jest te czasy, ona zmarła w 64 albo 8 ubiegłego stulecia. Balthasar żył do 88, został kardynałem przez Jana Pawła II mianowanym. W każdym bądź razie potem całą noc ma myśli samobójcze. Więc to nie jest tylko neutralne poznanie, taka poznanie dla poznania, tylko wiedza z ekspiacją. Nie wiem, czy wiecie, że właśnie tak działa duch. Bo jeżeli my mówimy tyle o duchu, to duch się udziela, duch się musi dzielić. To nie jest nigdy duch, nawet dla swojej własnej rodziny, już tym bardziej dla siebie. I Bóg daje poznanie w duchu. Nie wiem, czy wiecie, że w czasie, kiedy umiera Stalin, 53, żyje we Włoszech mistyczka, kobieta świecka, ma spowiednika. I ona przychodzi do spowiedzi i mówi: Ojcze, ręce mi krwawią, bok mi krwawi. Ja mam się za jakiegoś Stalina modlić. Kto to jest? Skąd ty wiesz? No, z wizji. Strasznie cierpi. Ten spowiednik mówi: nie mogłem patrzeć na nią. Modlił się za nią. Panie Boże, zostaw to cierpienie dla niej. Ona nie utrzyma tego. Stalin umiera okrutnie. Nie wiem, czy czytaliście dziennik jego Swietłany, jego córki. Ja nie wiem, czy ona się Panu Bogu narzucała, czy nie, czy ona była wierząca, czy nie wiem. Natomiast jak opisuje śmierć ojca, nie mogła w ogóle dojść do tej, na Kreml, nie mogła dojść do tej izby, gdzie on umierał, do tego pokoju. Krzyczy jego, ona mówi, jak go zobaczyła, w końcu jej się udało. No nawet gdybym była niewierząca, to ja wiem, że jest piekło. To w to na pewno wierzę, co widziała, jak widziała, co podał ci świat, jaka była informacja polityki, poprawności polityczne, to wiemy. W każdym bądź razie chodzi o to, że Bóg, zobaczcie, na zewnątrz umiera tak, jak umiera, ale jest, myślę, że sztab ludzi, którzy modlą się o, czyli Bóg do końca walczy o człowieka, akurat przez kobietę. Przez kobietę, mistyczkę. I tak to się dzieje. Bardzo wielu ludzi świętych, którzy wchodzą w przyjaźń z Jezusem, są prowadzeni do ogrójca. To jest jak amen w pacierzu. Ogrójec, góra Tabor, owszem, na początku. Ale ogrójec, jesteś w ogrójcu z Jezusem. To też w małżeństwie może być, więc chodzi o to, że to jest ogromna rzecz. Słuchajcie, to nie są takie opowiadania, żeby to ładnie filozoficznie, teologicznie i metafizycznie zabrzmiało, tylko dla chrześcijan to jest przyjaźń z Jezusem, która ma swoją cenę. A zatem szatan tutaj wchodzi w te dyrektywy między nimi, próbuje zniszczyć to, co się da. Dlatego Jan Paweł II często właśnie mówił o tym, że musimy wrócić do odkupieńczego znaczenia ciała. Chrystus odkupia ludzkie ciało i pokazuje, możesz. Nie masz żadnego, masz skutki grzechu pierworodnego, ale nie jesteś zdeterminowany grzechem. Ty nie musisz chcieć grzeszyć. Ty możesz tak nastawić twoją wolę, że ona będzie pragnęła szczęścia, będzie pragnęła pokoju, będzie pragnęła dobra. Tak? To jest oczywiście praca nad sobą, czyli bardzo dobre jest zanurzenie się w jakąś duchowość. Jeszcze raz mówię, nie wiem, czy państwo są w jakichś ruchach, stowarzyszeniach kościelnych, ale to jest ważne dla takiej higieny psychicznej, duchowej, ale też oparcia we wspólnocie. Tak? To jest na pewno ważne. Nieraz mówią też właśnie te kobiety z tych rekolekcji albo w ogóle tam, gdzie głoszę, że nieraz właśnie się bardziej rozumiemy, nie będąc pokrewni według ciała i krwi, tak? Bo nie ciało i krew czynią podobnymi, ale duch, że myślimy podobnie. Tak? I to jest to wiążące, to jest ta sytuacja, która wiąże z ludzi. Więc tutaj wracam, poznali, że są nadzy. Tak? Jan Paweł II mówi, zmienia się sens ciała, tak? To co powiedzieliśmy, że oni są już tylko jakby chcą być... Aha, wracam do tych mężczyzn, bo wiem, o czym mówiłam. Więc Adrianna von Speyer i Ulf von Balthasar. Michał Sopoćko, nie wiem, czy wiecie, kto to był, spowiednik Faustyny. Słuchajcie, kiedy go Faustyna poznaje, Sopoćko był, no, był profesorem z historii, on wykładał w Wilnie, byłam na tym uniwersytecie Stefana Batorego, ale on nie był mistykiem, nie musiał być i nie był mistykiem do końca, ale został beatyfikowany, został świętym przez Faustynę. To właśnie taka konkluzja, taki duet, znaczy męskość, kobiecość, jak się pięknie pociągają. Kobieta nieprzeciętna ciągnie w górę, ciągnie w górę. No ja wiem, bo ktoś powie do takie górnolotne przykłady, ale na przykład no Jan od Krzyża i Teresa Wielka. Tak? Edith Stein, Erich Przywara. Walcer, taki opat od benedyktynów, był pod wrażeniem Edyty. Oni oczywiście byli powściągliwi. No gdzie można być pod wrażeniem kobiety? W tamtych czasach nie wolno było być pod wrażeniem kobiety, ale to wyszło w ich dziennikach, w ich pismach. No zresztą w notach, kiedy pisali o świadectwo, tak, świadectwo do procesu i tak dalej, i tak dalej. Więc kochani, ten sens ciała się zmienia i Pan Bóg daje lekarstwo na zmianę sensu ciała. Daje wstyd. Jan Paweł II mówi, fenomenologia wstydu, jest nawet taka mała książeczka Karola Wojtyły. Absorpcja wstydu przez ducha. Co to jest wstyd? Kiedy się wstyd zjawia? No wstydzimy się obnażenia, zobaczcie. Tak? Stąd cała teologia świętego Pawła, kiedy mówi o przykryciu tych części wstydliwych, tak zwanych. Dlaczego wstydliwych? Tak? Dlaczego wstydliwych? No dlatego, że ciało, sama nagość musi mówić coś, ale gdy nagość przedstawiamy w oderwaniu od ducha, to mamy akty. A jeżeli jest nagość z duchem, no to mamy piękno ciała ludzkiego i mamy Sykstynę. Papież pozwolił na wymalowanie takiego czegoś. Tam nie ma prostytucji. Wszystko jest z ducha, bez Bóg. Więc możemy mieć nagość i to wcale nie będzie nas ranić, razić. Widzimy piękno, kobieta, która karmi na przykład niemowlę. Tak? To piękne są obrazy. Dlaczego to mają być wyuzdane obrazy? Dlaczego mają być niesmaczne obrazy? One są z duchem powiązane. Natomiast tam, gdzie jest akt, tam na pewno ducha nie ma. W oderwaniu, bo to jest akt oderwany, jakaś funkcja człowieka, aha, tak jak jemy, można na przykład sfotografować rękę, jak ktoś wkłada do ust, to też masz jakiś akt ludzki. Jest akt ludzki, akt człowieka, konkretnego. Dlatego jest wstyd. I teraz ten wstyd jest takim światełkiem, czerwonym światełkiem, który mówi człowiekowi, który chce dokonać coś złego, uważaj. To jest taki punkt ostrzegawczy pomiędzy chamstwem a przyzwoitością. Za chwilę będziesz chamem. Nie przekraczaj tego. Za chwilę będziesz chamem, uważaj. Ludzie nieraz chcą coś złego zrobić i włączy im się wstyd, nie zrobię tego. Bardzo dobrze, to jeszcze człowiekiem jesteś. Jakieś instynkty ludzkie masz. Nie przekroczysz tego. Wstyd. Dzisiaj jest kultura bez wstydu. Czytaj bezbożna. Wiecie, jakie są pomysły na dokształcanie dzieci już w przedszkolach, gender i te sprawy, seks edukatorzy, tak? Żeby obnażać, zobaczcie, jakie to jest demoniczne, jakie to jest fantastyczne pokazanie nam, w co uderzać, jakie to jest biblijne. To już jest dla nas, to już jest, można powiedzieć, pokusa z brodą. My to wiemy, że tak szatan zrobił. Oderwać ludzi od ciała. I wtedy masz tylko ciało, od ducha, masz tylko ciało. Masz wszystko z nim zrobić. Przeszczepić, wyszczepić, przyszyć, odszyć. Nie wiem, co jeszcze. No różne rzeczy z ciałem, tak? Mamy całe manipulacje genetyczne i to trzeba teraz etykę wymyślać, jak to teraz, czy to można, czy nie można. Wszystko z ciałem, wszystko przez ciało. Zobaczcie, jakie ciało jest ważne, jakie ciało jest ważne. Dlatego, że jest świątynią Ducha Świętego, więc jeżeli zaprzeczymy tej jedynej prawdzie, no to wtedy jest przypadkiem wszystko. Wszystko jest przypadkiem. A z przypadkami trzeba walczyć, na to są odpowiednie paragrafy. Dlatego jest wstyd, który jest dany właśnie człowiekowi, żeby nie wszedł w ten dyskurs antycielesności, żeby nie zaprzeczał sobie. Wstydliwość, wstydliwość. Bardzo łatwo dzisiaj też zmanipulować wstydem. Wstyd jest, nie jest pejoratywny, wstyd jest pozytywny. Jest na pewno objawem życia ducha. Wstydliwość dziewicza, wstydliwość oblubieńcza. Czy małżonkowie się wstydzą? Nie wstydzą się. Małżonkowie się swoich ciał, ale tylko w małżeństwie. Nie wstydzą, bo nie patrzą na atrakcję. Nie patrzą na atrakcję. To jest gdzieś tam, to jest, słuchajcie, jakaś narracja, takie jakieś echo tej niewinności z raju. Zobaczcie, jak człowiek umrze, to Hiob, księga Hioba. Nagi wyszedłem i nagi wrócę. Nie bez ubrań. Hiob nie był tak naiwny. Nie bez ubrań. Nie bez ubrań, bez maski, bez masek, tak jak zostałem poznany, a jak mnie Pan Bóg znał, przed założeniem świata i nago. Nago, czyli w nagości, czyli w czystości, w tej pierwotnej czystości. Jezus przywraca nam szatę, Jezus nam szyje nowe ubrania. Oblubieniec mówi do nas, przyjdź, w małżeństwie pragnij mnie. Ja cię ubiorę w takie szaty, jakie świat ci nie da. Nie da ci świat, bo w ogóle nie ma takich rozmiarów. Świat nie myśli takim. Świat ma swoich kapłanów, swoich urzędników, ma swoje różne kulty. Ma, tylko nie trzeba się w to dawać, wciągnąć. Ale żeby wiedzieć, żeby mieć właśnie tą przyzwoitość taką, że to są granice, to tam już nie wchodzę, tam już nie wchodzę. Zobaczcie, jak niszczymy często rodziny, wpuszczając, przepraszam, to może brzmi jakoś bardzo monopolistycznie albo sekciarsko. Kogo wpuszczasz do twojego domu? Z kim rozmawiasz? Na jakie tematy rozmawiasz? W jakie tematy się dajemy wciągać? Kto pozywa, tak? Ktoś, kto sieje niepokój, nienawiść. Wszystko to jest ważne dla życia duchowego. Dla życia duchowego nie ma, wszystko jest ważne. Tak żyjesz, jak się modlisz, tak się modlisz, jak żyjesz, tak wierzysz, jak żyjesz i tak dalej. To jest ciągle taka dialektyka przenikania. Tak? Człowiek nie jest inny. Zobaczcie, nie jesteście inni tu i w domu. No, mam nadzieję, że schizofrenii duchowej nie mamy. Jesteśmy chcemy być przynajmniej. Tak? Wszędzie, gdzie jesteśmy, musimy być sobą. Jest nawet taka piosenka, nie wiem, Sojki. Chcemy być sobą, chcemy być... Nieraz to z młodzieżą się tam wygłupiamy, śpiewamy. Oni lubią być sobą, ale co to znaczy, nie? Czyli powrót, powrót. Dlatego człowiek w wymiarze Jana, w rozumieniu, w tej refleksji Jana Pawła II ma wymiar chrystocentryczny. Chrystusowi jesteśmy, dlatego żaden człowiek, słuchajcie, w małżeństwie może być taki głód Boga, bo to też jest ważne, żeby nie absolutyzować współmałżonka. Jak ktoś mówi, jesteś dla mnie wszystkim, błąd. Ja tu nie chcę jako dogmatyk za dużo mówić, ale to jest grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Jesteś dla mnie wszystkim. Człowiek nie może być wszystkim dla drugiego. To znaczy, że takie małe rozmiary jakieś masz. Jak człowiek może być wszystkim? Ja cię kocham, bardzo cię kocham, ale bardziej niż ciebie, albo dzięki Bogu kocham ciebie. Głębiej, nawet nie jesteś w stanie zrozumieć, jak ja ciebie kocham. Życie za ciebie oddam. I tu na koniec jeszcze powiem, Jan Paweł II mówił, że miłość, właśnie kiedy widział, jakby chłodnieje, wychładza się ta relacja, nie? Wychładza się i ona osiada, tak jak arka na Ararat, bardzo dobrze, niech osiada na tej górze. I on mówi tak, słuchajcie, miłość to nie jest to, co ty czujesz, tylko to, co ty postanawiasz. To jest typowo janowo-pawłowe. Miłość to nie jest to, co ty czujesz, tylko co ty postanawiasz. Postanawiam być wierzącym, a więc wykonuję pewne praktyki, które są z tym związane. Postanawiam kochać, no to znaczy, że kocham i nie odwołuję mojej, kocham cię. Nie mogę ci obiecać mojego napięcia seksualnego, erotyzmu, że będę nieustannie podekscytowany, jak ciebie zobaczę w papciach i w dresie, ale obiecuję ci miłość. To na pewno ci mogę obiecać. Do końca, słuchaj, niech mnie kroją, niech mnie, nie wiem, co tam jeszcze mogą robić. Ja obiecuję ci, kocham cię z twoją depresją, a ja z brakiem konta, z brakiem, nie wiem, pracy. Kocham cię, bo nie cofam mojej miłości. Kocham cię, dlatego że ta miłość jest gdzieś tam głębiej, ma swoje korzenie. Ja jej nie produkuję. Ja nie wiem, dlaczego ja cię jeszcze kocham, niektórzy mówią. Nie wiem jak, no właśnie to jest chyba dobre, ja nie wiem dlaczego ja cię po tylu rzeczach i tak dalej. Jeszcze tylko ostatnie takie, żeby pokazać też jak duch przezwycięża pewne kryzysy. Zobaczcie, zdrada małżeńska, żona się o tym dowiaduje i ona mówi na grupie, dawała takie świadectwo, mówi biedny jest ten mój mąż. Biedny, pogubił się trochę. No jak ty możesz, tak? Wiecie, jakie są potrzeby świata. No przecież masz prawo do szczęścia, wyrzuć go i tak dalej. Masz prawo założyć sobie nowy związek, nową rodzinę. Ona mówi, ale ja obiecałam, że będę z nim do końca i w chorobie. No właśnie w chorobie. To też jest choroba. Duch, grzech jest też chorobą. No ale nie, piękna kobieta, która potrafiła tak powiedzieć, że biedny jest, ja będę się za niego modlić, nie wiem, emocjonalnie jeszcze długo, ale duchowo już mu przebaczyłam. I o to chodzi. Więc emocje jakby w tym momencie, tak, to duch decyduje. Postanawiam wierzyć, postanawiam cię kochać i tego nie odwołuję. Proszę Państwa, namiastki, które udały mi się dzięki Państwu dziś powiedzieć, bo słuchacie, to jest dobrze, że nikt nie spał i ja mogę wtedy mówić i widzę, że słuchacie. Natomiast na pewno to jest wierzchołek, jak to się mówi, góry lodowej. Jan Paweł II poświęcił bardzo dużo kateches. Tutaj nie wiem, czy to właśnie już na tym slajdzie, czy widzicie, chyba wcześniej nawet tam pokazywałam u księdza tego Bortkiewicza, kiedy Jan Paweł II właśnie mówił na temat środowe katechezy, poświęcił 70, bodajże 8 do 83, mnóstwo, to jest cały materiał do przebadania, każda katecheza, można by tutaj dużo mówić, jak mówił o małżeństwie i wiedział, że fundamentem, że Bóg idzie przez rodzinę. Słuchajcie, Bóg mówi wydarzeniami. Bóg mówi wydarzeniami, mówi również wydarzeniem rodziny, wydarzeniem małżeństwa. Mówi tymi wydarzeniami, konkretami. Bóg, konkret, to jest moje powołanie. Tu muszę się uświęcić, tu muszę być. Tak? I w tym wszystkim, i zobaczcie, jakby uprzedzał też to, co właśnie wyjdzie z Fatimą i tak dalej, że ten atak, ale ten atak musi być na pewno maryjny, musimy odpierać go maryjnie, duchowość maryjna, różaniec. To są te środki, które prowadzą nie same ilość różańca, tylko jakość. Tak? Potrzeba modlitwy, potrzeba więzi, wejścia w ducha, no i uczenia tego dzieci. Też na końcu małżeństwo się modli razem i mają takiego małego syna. Ja się dziś nie modlę, ja się nie będę modlił, czterolatek. Dobrze, mówi mama, możesz się nie modlić, ale teraz my się modlimy i nie będziesz nam przeszkadzał, bo to jest dla nas ważne. No i oni się tam modlą, tak z 20 minut się tam modlili, głośno, nie? Brewiarz, potem jakaś dziesiątka różańca, a on niby się bawi tam komórką, a jeszcze za babcię Jankę się nie modliliście. I dalej, nie? Zobaczcie, więc na tym też polega. Wiara jest propozycją. Tak pięknie proponować to swoim dzieciom. Nie narzucać, tak? Wielki Duch nie narzuca. Wielki Duch intryguje. Ja chcę też tak. No to tak właśnie. Moi Goliaci, nie Goliaci, Dawidowie. 5 kamyków wystarczy, nie? Żeby takiego Goliata usunąć z życia. Więc tego życzę sobie również i Państwu i tego wzrostu. Dziękuję za uwagę.